Dzień dobry. W audycji Lektury dla Dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Dziś taką lekturą będzie opowieść napisana przez Niemca na temat losów Niemiec i Niemców w pierwszych tygodniach, miesiącach i latach po zakończeniu II wojny światowej. Znajdujemy ją w książce wydanej w Polsce pod tytułem Czas Wilka – powojenne losy Niemców, a napisanej przez Haralda Jenera. Książkę Czas Wilka jako bohaterkę dzisiejszego wydania Lektur dla Dorosłych zaproponowała pani dr Joanna Lubecka, historyk i politolog z Akademii Ignacjanum, znawczyni problematyki niemieckiej. Witam serdecznie panią doktor.
Witam serdecznie.
Zanim porozmawiamy o książce Jenera, przybliżmy krótko jej autora, który nie jest z zawodu ani historykiem, ani politologiem. Kim zatem jest Harald Jener? Co warto o nim wiedzieć, zanim sięgnie się po polskie tłumaczenia jego książek? Podobno wyszły dwie do tej pory.
Tak, ostatnio świeżutko wyszła kolejna. Zresztą obie te książki są nowe. Jener jest, tak jak pan redaktor powiedział, nie jest z zawodu historykiem, ale z wykształcenia tak. Jest historykiem, historykiem sztuki, nawet po doktoracie. Ale porzucił karierę naukową i został dziennikarzem. To jest rocznik 53, więc... Osiem lat po wojnie się urodził w momencie powstania w Berlinie Wschodnim. Prawda? Oczywiście pochodzi z zachodu. Więc generalnie on definiuje się sam jako dziennikarz, to jest faktycznie jego zawód, i krytyk literacki. I tak też takie rubryki też prowadził w czołowych gazetach niemieckich, między innymi Frankfurter Allgemeine Zeitung. W 19 roku wydał tą pierwszą książkę, tą, o której będziemy mówić dzisiaj, Czas Wilka, i teraz świeżutko w Polsce wyszła druga jego książka, jakby troszkę cofnięcie się w czasie, książka pod tytułem Rausch, to jest okres międzywojenny. Niemcy oczywiście w okresie międzywojennym.
Dziś będziemy rozmawiać o książce Czas Wilka.
Czas Wilka, taki też jest niemiecki tytuł. I faktycznie ten tytuł dokładnie nawiązuje do tego, do takiego homo homini lupus, prawda? Człowiek człowiekowi wilkiem.
Ale tu jako Niemiec czas, Niemcowi
Niemiec
wilkiem?
Niemcowi wilkiem, tak, Niemiec Niemcowi. W takim sensie, że jest to czas faktycznie chaosu, totalnych braków, również głodu, z czego sobie mało zdajemy sprawę w Niemczech, reglamentacji wszystkiego, ale też nie tylko w tym aspekcie gospodarczym, ale również takim społecznym. To jest czas naprawdę chaosu, przewartościowań, gdzie wszystko zaczyna się układać od nowa powoli, ale na takich trochę wilczych papierach, wilczych zasadach, takiej prawo dżungli, o może to by było lepiej po polsku powiedzieć. I w tym sensie to jest też taka książka, bardzo mi się wydaje, o kontrastach, o zderzeniu różnych sprzecznych wartości, właśnie o przewartościowaniach. Ale myślę, że od razu może warto też powiedzieć o formie tej książki.
Właśnie, bo powiedziała pani, że Jener to dziennikarz i tak, to widać w sposobie napisania. To nie jest praca naukowa, to jest taka dziennikarska literatura faktu.
Tak, taka bym powiedziała, nawet coś w formie reportażu historycznego, ale język to jest ogromny plus. Znaczy, no, ja dużo takich książek czytam o tylko, że zajmuje się bardziej historią polityczną. Tu nie ma historii politycznej, tu prawie nie ma polityki. To jest życie codzienne, napisane bardzo dobrym, bardzo barwnym językiem, i też nawet ja bym powiedziała, że momentami to jest też taka opowieść o ludziach, bo pojedyncze osoby gdzieś tam się pojawiają przez całą tą książkę i są taką osnową.
Przewija się.
Tak, kilka postaci, kilka bardzo różnych, więc ten język jest na pewno ogromnym plusem. Natomiast druga rzecz, którą mnie się wydaje, że bardzo ważne jest podkreślić, to jest to, że autor zebrał jednak niesamowitą literaturę. Tam są przypisy w tej książce również, więc ktoś, kto chce sobie doczytać, sięgnąć do źródeł, to tych źródeł jest mnóstwo i naukowych, ale przede wszystkim, co jest wielką zaletą tej książki, to są źródła właśnie pamiętnikarskie, listy, artykuły z gazet, czyli faktycznie taki to, co skupia to codzienne życie, prawda? Odzwierciedla jakoś to, co się działo na co dzień w Niemczech w tym okresie powojennym.
Pani doktor bardzo dobrze zna historię Niemiec. Czy Jener czymś mimo to panią zaskoczył? Czy dowiedziała się pani od niego o Niemczech i Niemcach? No, rzeczy, o których wcześniej pani nie czytała, nie słyszała, nie rozmawiała, odwiedzając w końcu, wielokrotnie bywając też w Niemczech.
Tak. No więc to jest taki paradoks, to znaczy nic takiego mnie specjalnie nie zaskoczyło jako taki ogólny obraz. No, znaczy, oczywiście wiedziałam o migracjach, o tym, jak ciężka była sytuacja, o tym, jak Niemcy były zniszczone, ale jednak czytając, czy skupiając się na historii politycznej, nie czujemy tego tak emocjami. Więc ta książka, naprawdę, ja przyznam, że ona duże wrażenie na mnie zrobiła. To się naprawdę świetnie czyta, ale jakby poprzez takie namacalne dotknięcie, poprzez też historię ludzi, bo Jenner nie tylko, że opisuje pewne historie, ale on też, to jest książka, która jest ambitna, to znaczy on w niej też stawia pewne tezy. To nie zawsze są takie oczywistości, które znamy z książek naukowych. To jest wiele pytań postawionych i prób odpowiedzi, które nie są oczywiste. I przede wszystkim, co mi się wydaje bardzo dużym atutem tej książki, zaletą tej książki dla polskiego czytelnika, to jest to, że ona też pokazuje Niemcy w tym okresie, który jest najmniej opisywany, czyli 45, powiedzmy tu 49, później powstają państwa niemieckie, więc to jest bardziej powszechnie już znane, ale pokazuje, jak bardzo my właśnie jako Polacy też nie wiemy, jaka była sytuacja w Niemczech, co też jest oczywiste, jesteśmy skupieni na tym, że byliśmy ofiarami. I ja też bym podkreślała, że to, że my przyznamy, że Niemcy cierpieli po wojnie, że ta sytuacja była straszna, kobiet, dzieci przede wszystkim, straumatyzowanych mężczyzn, którzy wracają z frontu, to, że my to przyznamy, że to było też cierpienie, to oczywiście to jest fakt też i to w żaden sposób nie umniejsza ani winy Niemców, ani naszych cierpień. To musimy sobie jasno powiedzieć, to historycznie tak było.
Znaczy o tym, że to może nie być łatwa książka w lekturze dla czytelnika polskiego, przynajmniej dla niektórych czytelników polskich, jeszcze dziś porozmawiam, bo to jest problem ciekawy sam w sobie.
Tak, tak, tak.
Tak naprawdę niewiele wiemy. No to, że Berlin czy Drezno były morzem ruin, no to wiemy, tylko że no, my na to patrzymy z perspektywy, a kto zmienił Warszawę w ruiny.
Dokładnie. Prawda? I dlaczego to się stało, tak, prawda? Tak. Czyli kontekst. Oczywiście on jest niezwykle ważny.
To zrobi. Nie ma o czym mówić. Ale o takich rzeczach wiemy, tak. a o czym nie wiemy, a może warto być.
Tak, ale nie wiemy też, że Niemcy były zniszczone.
A wiemy też o tym, że, przepraszam, że padam słowo, że w tej strefie okupacyjnej sowieckiej ogromna skala gwałtów na kobietach. No, o tym słyszeliśmy.
Właśnie, to są takie, tak. Natomiast to, co innego dotknąć, to prawda, poprzez pewne historie. To, co pan redaktor powiedział, tak, że Berlin, Drezno, ale Niemcy były zniszczone dużo bardziej, niż my sobie zdajemy sprawę. To się nie przebija generalnie, bo długo też nie mówiono o tym, prawda? Nie tylko Niemcy były zniszczone przez aliantów, szczególnie przez Sowietów, ale przede wszystkim przez sam rząd nazistowski, prawda? Dlatego, że Niemcy niszczyli często, to była ta taka taktyka obrony przed Armią Czerwoną szczególnie, żeby niszczyć wszystko, prawda? Żeby nie było miejsc, gdzie można się chronić. Więc to oczywiście ludność cywilna to nie miała znaczenia. Niemcy były potwornie zniszczone i faktycznie po wojnie, czy jeszcze pod koniec wojny, no, nastąpiła potworna klęska, też taka po prostu głodu. Bardzo dużo rozdziałów w tej książce jest poświęcone takim zwyczajnemu życiu, zdobywaniu żywności. Jak to wyglądało. Niektóre sceny są faktycznie makabryczne. Jak między trupami.
Zabijanie białego osła w zrujnowanym Berlinie.
I kto to robi? Bo to robią intelektualiści.
Intelektualiści, którzy, wynajmujący do tego sowieckiego sołdata.
Tak, bo sami nie potrafią tego zrobić. Ale jak to było konieczne, niezbędne, prawda, biorą w tym udział. Wybitni później zresztą ludzie, którzy również cały czas byli w tych elitach intelektualnych. Ludzie, którzy zdobywają, wchodzą do budynków różnych urzędów, bo tam domyślają się, że są zgromadzone i przede wszystkim jedzenie, żywność między trupami, po ciemku, prawda? To są takie bardzo plastycznie odmalowane sceny, ale ja też chcę powiedzieć, że bo ja też nie lubię, jak w książkach poprzez mikrohistorię traci się kontekst. I właśnie epatuje się taką emocjonalnością po to, żeby stworzyć z niej później obraz, który nie zawsze jest prawdziwy. Tutaj tego nie ma. Jenner wraca ciągle później do tła i robi te takie uogólnienia poprawne. Więc wydaje mi się, że to jest książka bardzo taka zrównoważona. To, co pan redaktor wspomniał i dla mnie to było bardzo ciekawe, bo ja też nie jestem ani socjologiem, ani się nie zajmuję taką historią społeczną, wiemy o tych gwałtach. To gdzieś się przebiło, prawda, około 2 miliony złotych. Tak, aczkolwiek też był to temat tabu do lat 90. To jest też ciekawe. Natomiast bardzo ciekawe rozdziały są poświęcone tej drugiej stronie, czyli aliantom zachodnim. Jak wyglądały te relacje społeczne w społeczeństwie, gdzie jest bardzo mało mężczyzn, dużo kobiet. Te kobiety są wyemancypowane przez wojnę, bo one musiały sobie poradzić. Zresztą my to znamy też z powstań polskich, prawda, jak to wyglądało, gdzie kobiety muszą przejąć funkcje męskie, nie tylko w fabrykach, ale w zdobywaniu pożywienia, prawda, w walce z innymi kobietami, prawda, na rynku o to, żeby wyżywić własne dzieci. Więc te relacje bardzo ciekawe, spotkanie Amerykanina z Niemką, prawda, tu oczywiście uogólniam, niezwykle ciekawie opisane, też oparte o pamiętniki jednej i drugiej strony. To jest bardzo ciekawe, takie socjologiczne obserwacje, no ale też jest ciekawa, dla mnie to jest też ciekawa, niby oczywista rzecz, ale jakoś dopiero sobie zdałam z tego sprawę, jak Jenner pisze właśnie o tej emancypacji kobiet i później o powrocie mężczyzn z frontu. I on używa takich słów, powrót wypalonych mężczyzn, cholerycznych niewdzięczników. I później daje fragment z jednego z pamiętników mężczyzny i pisze, gdy mnie nie było, ona nauczyła mówić się ja. No i teraz te wyemancypowane kobiety, zderzenie z tymi mężczyznami, którzy są często straumatyzowani wojną, czyli krótko mówiąc mają najpewniej PTSD, czyli syndrom ten traumatyczny. I teraz jak te małżeństwa się rozpadają, jak trudno jest je utrzymać. A z drugiej strony on mówi tak, mężczyzn jest mało, kobiet jest dużo. One teraz łapią mężów, mówiąc brzydko. W związku z czym to ci mężczyźni narzucą z powrotem paternalistyczne społeczeństwo, czyli to, co zbudowało później RFN, to jest naprawdę w sensie społecznym konserwatywne, było konserwatywne społeczeństwo.
Tak, to myślę, z akcentem
w sensie rodzin. Nabyło, tak. Tak, w sensie rodziny, prawda, jak ona ma wyglądać, jaka jest rola kobiety, to był naprawdę powrót do czasów wcześniejszych. Więc to jest ciekawe, jak szybko to się cofnęło. I na tym później też RFN zbudowano. No też dzieci na przykład. Jak zmieniła się rola dzieci, które musiały w okresie tym powojennym razem z matkami, często jak Jenner pisze, na warunkach partnerskich, zastanawiać się, jak zdobyć jedzenie, prawda? Dzieci zdobywały je, między sobą rywalizowały. Później te matki na przykład przerabiały te ubrania, sprzedawały je. Jak bardzo to zmieniło faktycznie społeczeństwo. Jest bardzo ciekawe opisy. No i później tego cudu też gospodarczego. Mamy całą historię Volkswagena, mamy ciekawą bardzo historię Beate Uhse, która stworzyła imperium sex shopów w Niemczech i była takim symbolem też kariery cudu gospodarczego. Więc te elementy wszystkie są wplecione w tą opowieść i coś egzemplifikują, coś pokazują, jakieś tezy, które Jenner stawia.
To są historie, to są sprawy, które polskiego czytelnika mogą autentycznie zaciekawić i nieraz możemy dowiedzieć się.
Tak, to są bardzo fascynujące
czegoś,
historie.
Czego nie wiedzieliśmy. A co w książce Jennera polskiego czytelnika może zrazić? No bo takie rzeczy tam też występują. Trzeba się lepiej na to przygotować, żeby mimo takiego poczucia irytacji móc z tej książki skorzystać.
Tak, zdecydowanie. Choć są krótkie fragmenty. Polska oczywiście tam nie jest żadnym bohaterem wielkim, choć podskórnie jest, bo Jenner bardzo dużo miejsca poświęca winie Niemców, zbrodniom i tak dalej. To jest cała książka, to się przewija, więc tutaj bym powiedziała, że Polska gdzieś tam w tle jest.
Ale pisze też, że Niemcy od razu zaczęli patrzeć na samych siebie jako na ofiary.
Tak. To jest osoby na w ogóle.
I to też dla nas jest trudne do przełknięcia.
Tak, że ale Jenner...
Niemcy w 1945 roku myślą o sobie. O sobie, tak, jako tak. Ofiarach. No to jest...
Tak, ale on to bardzo ostro krytykuje w tej książce. To jest też wydźwięk bardzo silny.
To nie jest pretensja do autora, bynajmniej, tylko...
Tak, oczywiście. Inaczej nie byłby cud możliwy.
Wtedy,
tak, oczywiście. Tak. To jest bardzo silno podkreślone. Natomiast co tak bezpośrednio tam, gdzie jest coś o Polsce, wprost napisane, oczywiście ten fragment też mnie zirytował, muszę przyznać, choć spotykam się akurat z takimi tekstami.
Wymyślił dwa pogromy w 1945
roku. Nawet ma więcej tam jest. Znaczy tam jest, że
Kielecki jest faktem historycznym, ale te dwa
ten
wcześniejsze
drugi
zostały zmyślone.
Tak. Pytanie, co nazywamy pogromem, prawda? No bo to jest łatwo coś nazwać, co nie było pogromem, prawda? I naciągnąć. Ja myślę, że on tutaj nie badał tego, tylko po prostu wzorował się na tym, co funkcjonuje. Niestety, tak jak mówię, ja czytam takie rzeczy w książkach naukowych również. Więc to jest irytujący fragment o powrocie Żydów do Polski, właśnie jak to im było ciężko i bo ich mienie było zajęte i to wszystko jest w dużej mierze prawda, tylko wszędzie tak było. No po prostu trzeba pewien tutaj kontekst dać.
Aczkolwiek trzeba przyznać, że bardzo interesująco opisuje konflikty żydowsko-żydowskie
w Niemczech, tak.
Gdzie tamtejsi Żydzi bardzo źle znosili
Żydów, towarzystwo tak zwanych Ostjuden.
Żydów tak.
To zresztą w międzywojniu też było, też źle znosili tych Ostjuden, prawda, to też była. No ja znalazłam jeszcze taką jedną rzecz, drobiazg niby, ale to jest błąd, no bym powiedziała merytoryczny, bo on pisze przy Teheranie, że tam zapadła decyzja o przywróceniu Polsce państwowości. No Polska miała ciągłość państwową, nie była i była uznawana przez wszystkie państwa. No i oczywiście są fragmenty, które opisują polskich DP-sów, tak zwanych.
Czyli byłych robotników przemysłowych,
czy więźniów też obozów, tak. Którzy nagle znaleźli się w Niemczech, czy we Francji, czy w różnych krajach Europy Zachodniej i mieli być wywożeni później do swoich krajów, czy tam, gdzie zadeklarowali, że chcą wyjechać. To dotyczy, DP-si byli oczywiście ze wszystkich krajów możliwych. I Polacy tam nie są głównym bohaterem, tam się pojawiają różni ci DP-si, największymi są żydowscy akurat.
Tak. No ale DP-si. Pojawiają się w roli tych, którzy rabują, zabijają.
Tak, wszyscy, oczywiście. I to, tak jak mówię, tutaj może
cywilów,
nie jest to...
Cywilów.
Tak, cywilów. No. I tu, tak jak mówię, tutaj Polacy nie są jakoś wyeksponowani, oni są po prostu wymieniani po przecinku. Rosjanie, prawda, Rosjanie byli szczególnie, to faktycznie Jenner pisze, że Rosjanie byli szczególnie groźni dla ludności cywilnej, ci DP-si rosyjscy, dlatego że byli... Pamiętajmy, że więźniowie obozów byli zdemoralizowani, ci co przeżyli, to brzmi może strasznie, ale...
W naturalny sposób też ludźmi rządnymi zemsty po prostu.
Zemsty
no, dla niego
też,
Niemiec
tak,
to
był
to
tak,
każdy Niemiec.
Oczywiście, tak jest, więc tutaj się zdarzały różne i on to też opisuje ciekawie, więc myślę, że no to najbardziej irytujące jest chyba faktycznie ten fragment dotyczący Żydów. On jest krótki, ale to nie zmienia faktu, że on powiela te stereotypy, które, czy uogólnienia może, które faktycznie są.
Czy w dziedzinie popularnej literatury faktu w ogóle powstał jakiś polski odpowiednik? Czasu Wilka jest mnóstwo literatury naukowej o Polsce komunistycznej z lat 44-49 między wkroczeniem Sowietów a rozpoczęciem dojrzałego stalinizmu. Czy doczekał się on także opisu innego niż właśnie historia polityczna.
Tak, bo mamy faktycznie dużo.
Walka podziemia antykomunistycznego z komunistami, a raczej tępienie tegoż podziemia przez komunistów. Czy życie codzienne zostało też w podobny sposób powojenne w Polsce gdzieś opisane?
Ja tu oczywiście nie jestem specjalistą, bardziej tutaj z moich własnych lektur, nie jako naukowca, tylko bardziej jako po prostu czytelnika. No pierwszy problem jest taki, że mamy, no faktycznie o politycznej historii jest dużo tutaj, natomiast my mamy też ten problem, że naukowcom nie bardzo pozwala się pisać w taki publicystyczny sposób, choć przecież potrafilibyśmy to robić i dałoby się
pisać. Choć z kolei mają skądinąd wiedzę i warsztat, które by ich predestynowały.
Tak, to jest w ogóle zdecydowanie, no jest to jakiś taki problem i to jest też ten model niemiecki taki w sensie, że naukowiec powinien pisać w tym takim właśnie, to jest ten pruski model, bym nawet powiedziała. Natomiast no wydaje mi się, że trochę próbą takiego opisania była książka Marcina Zaremby Wielka Trwoga. Książka, która też w różnych miejscach była krytykowana, ale ja przyznam, że przeczytałam ją również, jak to się mówi potocznie, od dechy do dechy, z wielkim zainteresowaniem. Oczywiście są takie książki, są na przykład książki o polskich ziemiach, tak zwanych odzyskanych, prawda, czyli tak zwany Polski Dziki Zachód. Książka.
Polski Dziki Zachód tak. I w latach 60. nakręcono Prawo i Pięść.
Tak, Prawo i Pięść.
Opowieść o czasie Wilka na tych ziemiach opuszczanych jeszcze nie przez wszystkich Niemców.
Bardzo dobry, chyba trochę zapomniany już film.
Zachęca pani do lektury.
Zachęcam bardzo.
Wilka
bardzo.
Ze wszystkimi jej plusami i minusami.
Tak, tak. I tak jak podkreślałam, Jenner też bardzo silno rozlicza się z niepamięcią Niemców. Pisze właśnie o takiej autowiktymizacji. Pisze o tym, jak to napisał, o cudzie wewnętrznej denazyfikacji, gdzie Niemcy sami sobie uznali, że są niewinni, że są ofiarami. I ta solidarność w biedzie, w walce o przetrwanie spowodowała, że bardzo łatwo, bardzo szybko ten syndrom wyparcia, prawda, zaistniał. Więc to jest, wydaje mi się, bardzo istotne.
I to chyba też może być pomocne w analizowaniu Niemiec współczesnych. Jeśli zadajemy sobie czasem pytania, jacy są Niemcy dziś, i dlaczego tacy są, jacy są,
to jest świetna odpowiedź.
To dowiadujemy się czegoś więcej na temat źródeł takiej sytuacji.
Przynajmniej nie musimy tego akceptować, ale przynajmniej zaczynamy rozumieć.
Ale trzeba znać, warto wiedzieć, z czego również to może wynikać. Bardzo dziękuję. Gościem dzisiejszego wydania Lektur dla Dorosłych była pani dr Joanna Lubecka, historyk i politolog z Akademii Ignacjanum. Raz jeszcze serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo i zachęcam do lektury.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.